uśmiechem na twarzy.
Tylko w przedszkolu miło płynie czas. W szkole też może być przyjemnie i co więcej, dowiedzieć się tam można wielu różnych ciekawych i przydatnych rzeczy. W Twoim radiu mamy dziś jeden z mitów greckich we współczesnej, żartobliwej wersji napisanej przez Grzegorza Kazdepkę. Czyta Grażyna Barszczewska.
Śliczna i mądra, czyli Atena. Chyba każdy, kto nie nosi już pieluch, dobrze wie, skąd się biorą dzieci, prawda? W każdym razie nie należy szukać ich w kapuście, ani tym bardziej zwalać wszystkiego na bociany. Gdybyście jednak zapytali Atenę, skąd się wzięła na świecie, odpowiedź mogłaby was zaskoczyć. Dlaczego? No, dlatego, że Atena któregoś pięknego poranka po prostu wyskoczyła z głowy swego taty. Wiem. Nie brzmi to zbyt mądrze, ale tak właśnie było. I nie ma co się z Ateną sprzeczać. Tym bardziej, że już dawno temu ludzie uznali ją za boginię mądrości, a bogini mądrości z pewnością wie, co mówi. Z tym nietypowym porodem Ateny było tak. Pewnego razu Zeus, bóg bogów, władca Olimpu i całego świata, obudził się z przeraźliwym bólem głowy. Już od kilku dni narzekał na kiepskie samopoczucie. Chodził po całym Olimpie z ponurą miną i pytał każdego, kogo tylko spotkał, jaki jest najlepszy sposób na bolącą głowę. No ale skoro najważniejszy z bogów nie umiał niczego wymyślić, trudno, żeby wymyślili to inni, tak czy nie? To też z godziny na godzinę Zeus czuł się coraz gorzej. Nie pomagały masaże ani zimne okłady. A że aptek jeszcze wtedy nie znano, Zeus nie mógł nikogo posłać po lekarstwa. Gdy poczuł, że za chwilę głowa pęknie mu niczym balonik, poszedł szukać pomocy u swego syna, Hefajstosa.
Przecież ja nie jestem lekarzem, wyjąkał Hefajstos, tylko kowalem.
Co ty powiesz? Warknął Zeus, krzywiąc się z bólu. Myślisz, że nie wiem? A potem rozkazał Hefajstosowi, żeby rąbnął go toporem w czaszkę. Hefajstos oniemiał. Był spokojnym, poczciwym bogiem i nie lubił nikogo tłuc toporem po głowie, a już rodzonego ojca szczególnie. Ale Zeus upierał się, że ma tak zrobić i to natychmiast, bo ojca należy słuchać, a jak nie, to dostanie pasem. Więc chcąc, nie chcąc, Hefajstos zamachnął się i trach! Rozłupał czaszkę Zeusa na dwoje.
Nie, spokojnie. Nikomu nic się nie stało. Bogowie mają o tyle fajnie, że z najgorszych nawet opresji wychodzą bez szwanku. No owszem, Zeus trochę cierpiał, zanim głowa mu się zrosła, ale prawdę mówiąc, nawet o tym nie myślał. Całą uwagę skupił na dziewczynie, która wyskoczyła z dziury w jego czaszce. Była wysoka, ładna, nosiła piękną zbroję, a w rękach trzymała tarczę i dzidę.
Poznajcie się, stęknął Zeus. To jest twoja siostrzyczka Atena,
To jest twój braciszek Hefajstos, a ja jestem...
Zawahał się.
Sam nie wiem, ojcem, matką, no w każdym razie rodzicem.
W ten oto sposób Atena przyszła na świat.
Trzeba przyznać, że od samego początku dała się poznać jako bogini nie tylko urodziwa, ale i mądra. Zeus radził się jej w najróżniejszych sprawach. W ogóle kochał Atenę chyba najbardziej ze wszystkich dzieci, a miał ich przecież bez liku. Może dlatego, że tak wielkim bólem okupił jej narodziny? A może dlatego, że Atena, w przeciwieństwie do innych młodych bogiń, nie miała fiubździu w głowie? Bardziej niż zabawy i miłostki, zajmowała ją praca i opieka nad ludźmi. To ona nauczyła ich lepić garnki i inne gliniane naczynia. To ona pokazała ludziom, jak należy budować statki. To Atena wynalazła ekierkę. To Atena wreszcie pokazała, w jaki sposób można okiełznać dzikie konie. Uważano ją za opiekunkę miast i ludzkich osad. Nic więc dziwnego, że cieszyła się wielką popularnością. Tym bardziej, że chętnie wspomagała potrzebujących w walce. Nie bez powodu urodziła się w zbroi i z dzidą w ręku. Umiała walczyć i była niezwyciężona. Ale walczyła tylko w słusznej sprawie. W obronie słabszych, na przykład, albo w boju z rozbójnikami. W przeciwieństwie do Aresa, boga wojny, nie lubiła zabijać. Chwytała za broń tylko w ostateczności. Jednak najmądrzejsza nawet osoba potrafi od czasu do czasu zrobić coś głupiego. Nie inaczej było z Ateną. Otóż nasza droga bogini mądrości uważała, że jest najlepszą hafciarką na świecie. Że nikt nie potrafi wyszywać i tkać równie pięknych materiałów jak ona. Poświęcała temu zajęciu każdą wolną chwilę, no i rzeczywiście wkrótce doszła do ogromnej wprawy. Ozdabiane przez nią tkaniny były przecudne. Ludzie zastygali przed nimi na długie godziny, a każda z bogiń mieszkających na Olimpie marzyła, by Atena wyszyła jej sukienkę. Aż tu któregoś razu pojawiła się na świecie młodziutka dziewczyna o imieniu Arachne, która powiedziała, że owszem, wyhaftowane przez Atenę wzory są całkiem ładne, ale ona potrafiłaby wyhaftować je jeszcze piękniej. Słucham? Zapytała rozzłoszczona Atena i natychmiast zażądała, by Arachne stanęła z nią do konkursu. Umówionego dnia obydwie zasiadły ze zwojami materiału u stóp i zabrały się do pracy. Wyszywały niezmordowanie przez kilkanaście godzin, a gdy wreszcie skończyły, to doprawdy efekt przeszedł wszelkie oczekiwania. Tkanina Ateny była przepiękna, niezwykła, wspaniała. Lecz tkanina Arachne wydawała się jeszcze cudniejsza. Wyszyty na niej Zeus wyglądał jak żywy. Nawet Atena musiała to przyznać. Wpadła więc w straszliwą złość. Zaczęła krzyczeć na Arachnę i wyzywać ją od bezbożnic, no bo niby kto pozwolił tej dziewczynie wyszywać podobiznę Zeusa. Tupała, przy tym rzucała wszystkim, co wpadło jej pod rękę, aż wreszcie schwyciła tkaninę Arachnę, porwała ją w strzępy i poszła. Biedna Arachne tak bardzo przeraziła się gniewu bogini, że postanowiła uciekać najdalej jak to możliwe. A gdzie jednak na tym świecie można ukryć się przed Bogiem? Wiadomo, że nigdzie. Dlatego zrozpaczona Arachne postanowiła uciec także ze świata, z życia i powiesiła się na jednym z drzew w lesie. Wieść o tym bardzo szybko dotarła na Olimp. Atena niemal zamarła, usłyszawszy o nieszczęsnej dziewczynie. Dopiero teraz zdała sobie sprawę, jak straszliwą siłę ma zawiść i gniew. Zawstydzona czym prędzej pognała do lasu, ale nie mogła już niestety przywrócić Arachnę do życia. Taką moc posiadali tylko Zeus i jego brat Hades, władca podziemi. Jedyne, co Atena mogła uczynić, to zamienić zmarłą hafciarkę w pajączka. Jeśli zobaczycie kiedyś w lesie misternie utkaną pajęczynę, na której pobłyskują krople rosy, Możecie być pewni, że to dzieło Arachne. Nie wiadomo, czy to właśnie smutna historia z Arachne sprawiła, że Atena zaczęła jeszcze więcej uwagi poświęcać sprawom ludzi. Przewędrowała cały świat, ale szczególnie ukochała sobie okolice dzisiejszej stolicy Grecji, Aten. Domyślacie się już chyba, skąd nazwa tego miasta. No tak, tak. Nadano ją na cześć bogini mądrości. Nim jednak tak się stało, Atena musiała sobie zasłużyć na przychylność i sympatię ludzi. Tym bardziej, że o władanie tak piękną krainą ubiegał się i Posejdon, wujaszek Ateny. Posejdon, władca mórz i oceanów, brat Zeusa, uparł się, że ten przecudny, rozświetlony słońcem skrawek ziemi będzie jego ziemską siedzibą. Znając wybuchowy charakter braciszka, Zeus obawiał się, że dojdzie między nim a Ateną do wojny. A że obydwoje potrafili wywijać mieczami, walka mogła ciągnąć się w nieskończoność. Na szczęście Zeus nie bez powodu był władcą Olimpu. No, ktoś taki musiał mieć głowę na karku. Słuchajcie, powiedział, zróbmy tak. Które z was obdaruje mieszkających tu ludzi efektowniejszym darem, to będzie nimi władało, okej? Posejdon wzruszył ramionami, pewny, że zwycięstwo ma w kieszeni. A potem wbił swój trójząb w skałę i nagle wytrysnęło z niej słone źródło. Przyglądający się z daleka ludzie aż krzyknęli z wrażenia. Nie zdążyli jednak nawet ochłonąć, gdy Atena cisnęła swoją dzidę daleko przed siebie, a z miejsca, w które wbiło się ostrze, wystrzeliła w górę gałązka oliwnego krzewu. Teraz nie tylko ludzie, ale i obserwujący wszystko bogowie krzyknęli z podziwu. Krzew rozrastał się coraz bardziej i bardziej, a uczepione jego gałęzie oliwki dojrzewały dosłownie w okamgnieniu. I od tej pory dar Ateny, oliwki, miały stać się jednym z bogactw żyjących tu ludzi. Bogini mądrości nauczyła ich, jak należy oliwne krzewy uprawiać, a że była dobrą nauczycielką, niech świadczy fakt, że do tej pory jedne z najlepszych oliwek na świecie rosną właśnie w Grecji. A co dalej? A cóż, Posejdon westchnął i wrócił do siebie, w głębiny, a Atena została już na zawsze wśród ludzi. Musieli bardzo ją polubić, skoro jedno z największych, najstarszych i najpiękniejszych miast nazwali jej imieniem. Kto nie wierzy, niech natychmiast sprawdzi na mapie.
Taką wersję mitu o Atenie napisał z myślą o dzieciach Grzegorz Kazdepkę. Czytała Grażyna Barszczewska. Thank you.
przedrażniony, bluz wesoły. Hej, wszyscy dorośli, wracajcie do szkoły. Gdy czujesz bluza, to z nami ruszaj się.
Szkolny blues śpiewany przez Anię Stawieraj kończy naszą audycję dla dzieci, ale tematy pozostają. To wiedza, nauka, szkoła. Tym razem usłyszą Państwo o początkach nauki w Polsce. Będzie to fragment książki Dzieje wychowania i szkół w Polsce w wiekach średnich, której autor to Antoni Karbowiak, polski pedagog, historyk oświaty i wychowania, który żył w latach 1856-1919. Antoni Karbowiak, gdzie szukać początków nauki w Polsce? Do XIII wieku był w Polsce jeden tylko rodzaj szkół, a mianowicie szkoły łacińskie przygotowujące do zawodu duchownego. Były szkoły katedralne, parafialne, klasztorne. Nazwy nie oznaczają różnicy w planach tych szkół, wskazują tylko miejsce istnienia szkoły. Szkoły katedralne biorą swą nazwę od katedr biskupich, parafialne od kościołów parafialnych, a klasztorne od klasztorów. Rozporządzenia w sprawach wychowania i szkół, mające moc obowiązującą w całym świecie rzymskokatolickim, wychodziły od papieża względnie z soborów. Najwyższym krajowym opiekunem i zwierzchnikiem szkół był arcybiskup gnieźnieński. Ze szkół korzystali tylko ci, którzy się gotowali do stanu duchownego. Ludzie świeccy, nawet ze sfer najwyższych, uważali wykształcenie szkolne za rzecz dla siebie całkiem nieużyteczną, zatem niepotrzebną. Wykształcenie i wychowanie religijne potrzebne każdemu chrześcijaninowi dawał dom i kościół. Każdy musiał umieć w swoim rodzimym języku na pamięć pacierz oraz znać i rozumieć najważniejsze zasady wiary katolickiej. Pacierza i tych najgłówniejszych zasad wiary uczyły się dzieci od rodziców. Księża utrwalali w kościele, uzupełniali i rozwijali to, czego się dzieci nauczyły w domu. Ta nauka domowa odbywała się w języku ojczystym. Religii w języku polskim nie uczyła żadna ze szkół. Szkół ludowych, takich jakie są dzisiaj, zupełnie nie było. Szkoła średniowieczna była zakładem czysto kościelnym. Kształciła młodzież do stanu duchownego i używała do nauki prawie wyłącznie języka łacińskiego, który był językiem kościelnym. Początków nauki szukać zatem trzeba tam, gdzie się rozpoczyna nauka w języku łacińskim. Rodzice, przeznaczywszy syna do stanu duchownego, zaczynali go kształcić od pierwszej młodości, bądź to w domu, bądź poza domem. Zazwyczaj uczeń, wstępując do szkoły, umiał już na pamięć po łacinie kilka psalmów Dawidowych i najgłówniejsze zasady wiary chrześcijańskiej, nieco języka łacińskiego, a nadto czytać i pisać. Po tych podstawach zaczynała się właściwa nauka szkolna, składająca się z rozmaitych wiadomości świeckich, a mająca ucznia przysposobić do studiów teologicznych, które były celem całej edukacji średniowiecznej. Naukę elementarną zaczynano od mechanicznego uczenia się na pamięć pacierza i psalmów w języku łacińskim. To bezmyślne uczenie się na pamięć sprawiało nauczycielom i uczniom trud niezmierny. Sprzykrzywszy sobie zapewne tę męczącą naukę, uciekł święty Wojciech ze szkoły do domu i potrzeba było dopiero surowej kary ojca, ażeby chłopca zmusić do powrotu. Trudnego zadania uczenia podstaw podejmowały się niekiedy zakonnice, które miały na to wiele cierpliwości i dużo czasu. Początków czytania uczono za pomocą tabliczek lub karteczek, na których wypisane były litery. Poznawszy litery, przechodzili uczniowie do sylabizowania. Powszechnie używano do tego psalterza pisanego wielkimi głoskami. Te pierwsze próby czytania musiały się odbywać sposobem czysto mechanicznym. Uczniowie dopiero powoli zaczynali uczyć się łaciny. Nauka szkolna odbywała się od samego początku w języku łacińskim. Wieki średnie znały tylko twardy i ostry sposób wychowania. Aby uczniów od maleńkości przyzwyczaić do obyczajów chrześcijańskich, do punktualnego wykonywania przepisów karności i obowiązków, aby poskromić złe popędy i zwalczać nieuctwo, używano najtwardszych środków wychowawczych. Król Bolesław Chrobry karcił starszych ostrymi słowami, a młodszych ćwiczył także rózgą. Ojciec świętego Wojciecha używał rózgi z całą surowością. Rózgę i trzcinkę przyjęły wieki średnie od Rzymian. Trzcina była godłem nauczyciela średniowiecznego. Z nią postępował on przy uroczystych pochodach uczniów. Pod rózgą zostawać znaczyło tyle, co pobierać naukę szkolną. Istniało nawet w wiekach średnich przekonanie, że dziecko, które nie odebrało za życia, za wszystkie swoje przewinienia należytej kary, nie mogło znaleźć po śmierci wiecznego spoczynku, jeżeli dodatkowo nie dokonano na zwłokach jego zaniedbanej kary. Surowej karze cielesnej uległ święty Wojciech za to, że się lekcji nie nauczył lub że po łacinie nie rozmawiał. Przede wszystkim na lekcję gramatyki łacińskiej, która cierpliwość nauczyciela na większą wystawiała próbę, było najwięcej bicia. I nauka śpiewu dawała wiele powodów do bicia. Rózgą chłostał papież Grzegorz Wielki uczniów źle śpiewających. Rózgę tę pokazywano w Rzymie jeszcze w IX wieku. Powszechnie podlegali chłopcy karom nauczyciela do 16 roku życia. Ciągłe obawy przed rózgami uczyły uczniów rozmaitych wybiegów. Rozgniewanego nauczyciela starano się przebłagać prośbami, łzami lub nadzwyczajnymi zasługami. Wielu, jak święty Wojciech, uciekało ze szkoły do rodziców lub, obawiając się w domu kary, błąkało się po lasach, chowało w jaskiniach. W niektórych klasztorach wydzielano plagi w pewnych oznaczonych dniach uczniom, chociaż na nie nie zasłużyli. Była to jakby generalna pokuta za przewinienia popełnione w pewnym okresie czasu. Ciągłe używanie rózgi nie mogło nauczycielom średniowiecznym jednać serc uczniów. Toteż rzadkie były przykłady, że uczeń czule wspominał swego nauczyciela. O łagodnych pedagogach średniowiecznych rzadko się czyta.
Jak sam Litwinów na dziedziniec przyzywa i rzecze: wyprowadźcie rumaki i narządźcie kulbaki, a wy ośćcie i groty, i miecze. Umówiono mi wilnie, że otrąbią niemylnie trzy wyprawy na świata trzy strony. Ольгерд русские посады, скирмил лях и сосяды, а ксёнц кейс тут нападнет элтоны. Вище к шепци и здрови, едьте служить краёви, нех литевские провадзом вас боги. Tego roku nie jadę, lecz jadącym dam radę, że jesteście i macie trzy drogi. Jeden z waszych biec musi za Olgierdem kurusi, ponad Ilmen pod mur Nowogrodu. Tam sobole ogony i srebrzyste zasłony, i u kupców tam cięgi jak lodu. Zaciągnie się drugi w księdza Kejstu tacugi, niechaj tępi krzyżaki psu braty. Tam bursztynów jak piasku, sukna cudnego blasku i kapłańskie w brylantach ornaty. Za skirgielem niech trzeci poza Niemen przeleci, nędzne znajdzie tam sprzęty domowe. Ale za to wybierze dobre szable puklerzy i mnie stamtąd przywiezie synowo, i mnie stamtąd przywiezie synowo.
Zapraszamy do reklamy.